Rekordare.
Poszło.
Ja zacząłem oglądać teraz Narcos, no więc Jezus. Ja właściwie mówię po hiszpańsku, nie?
Si. Ja oglądałem Narcos, si. Ale tam potem były gwałty i stwierdziłem, że mi się nie chce.
Pablo Juan Escobar Gaviria.
Nie, Paweł Orzech. Witam serdecznie.
Pablo Nutta. To jest tak bardzo nie tak, ale spoko. Witam serdecznie.
No, witam serdecznie, Wojtku. Women, to jest najśmieszniejsze zawsze.
To jest bardzo śmieszne. Szkoda, że nie Pimen i by było, że jest człowiek siusiający, nie? Taki kurde, dobry. Człowiek siuśki. Super.
Wojtek.
No, w każdym razie witam serdecznie w poniedziałek. Cudowny dzień, piękna pogoda, wysoka temperatura.
Ja nawet jeździłem rowerem trochę. Odrobinkę,
ja to szanuję.
Odrobinkę, trochę się lepiej poczułem, odrobinkę, więc było pojeżdżone. I teraz, Wojtek, taki wspaniały dzień. Norbert cała, słyszałem, że dzisiaj robi imprezę. Słyszałem, że jest mega party Norberta.
Norberta cała bardzo bolą palce teraz.
Bo on wszędzie klika update.
Jest, robi to. Ale ja też to robiłem, więc niech rzuci kamieniem ten, kto tego nie robił, a jest, ma urządzenie z iOS-em lub macOS-em.
No właśnie rzucam, bo mój Mac jest niezaktualizowany.
No, zobaczymy, jak skończymy nagrywać,
wtedy
co się wydarzy.
Będę aktualizować.
No właśnie, tak to się kończy.
Bo jest ważna funkcja jest... w 10.12.4, Wojtek, nie wiem czy wiesz, dodano obsługę dialektu szanghajskiego w dyktowaniu. Szanghajski.
Wspaniale. Cieszę się bardzo, to dobrze. Dobrze, że się rozwijamy.
Siri ma International
Cricket Council. Czy jest Siri po polsku?
No nie wiem.
Czekaj, powiem. Hey Siri, do you speak Polish?
I speak many languages. If you want to change the language I speak and understand, you can do that in Siri settings.
W dużym skrócie, nie.
Nope. Wojtek, ale...
No ale próbowaliśmy,
ale...
prawda?
Generalnie informacja jest taka, że iOS 10.3, ten WatchOS 3.2 i 10.12.4 na Maca są dostępne do pobrania i można je przez to pobrać.
I powiem ci, że o tych rzeczach się zapomina, jak się normalnie korzysta.
Media milczą.
Ze sprzętów Apple. Nie, mówię, że tak. Zapomina się o tym, że oni to jednak robią tak, że naciskają guzik i wszyscy mają dostęp do update'ów.
No...
Znaczy wszyscy oczywiście, których sprzęt to obsługuje, ale generalnie jest tak, że obsługuje. Tak?
No tak.
Trzeba mieć bardzo stary sprzęt, żeby nie obsługiwał.
Tak, i to jest jakoś tak przyjemnie, że wiesz, no jak masz iPhone'a, to masz aktualizację, jak masz Androida, to musisz mieć Pixela, żeby mieć aktualizację, nie?
No tak, albo kupić nowy telefon, jakby wiesz.
Yes.
Wybór należy do ciebie, zawsze.
Choose wisely, jak to się mówi. Wojtek...
Android, to już sztuka wyboru.
Wojtek, ja mam w ogóle fajny temat. Taki...
No powiedz.
Taki, dużo razy do niego wracaliśmy, ale myślę, że warto...
Czy to będzie o mailach?
Nie.
Bo ja mam temat o mailach, ziom. Dobra, ale
a
kontynuuj.
Ty, ja mam lepiej, bo ja mam o przeglądarkach.
O kurde. Mów dalej.
Czy ten odcinek będzie się nazywał reminiscencje? Słuchaj, Wojtek.
No.
Był temat i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo my wracamy do tych tematów zawsze z nowymi informacjami i wtedy coś się zmienia na rynku, powiedzmy, czy to maili, czy to przeglądarek, a teraz będzie rzecz przeglądarkowa, tak absolutnie. I teraz... Jest tak, że ja bardzo długo teraz korzystałem z Firefoxa, co było faktem. Korzystałem z Firefoxa na komputerze, korzystałem z Firefoxa na iPhone'ie. Żyło mi się dobrze i dostatnio. I teraz sytuacja była taka, że zacząłem zastanawiać się nad tym, kurde, ten Firefox zaczyna trochę wolno działać na komputerze. Na iPhone'ie akurat działa doskonale, ale nie korzysta co prawda z tego Nitro Engine, które ma tam Safari, ale powiedzmy działa ok. Adblock jest, wszystko bangla, mówię, no to jakby tutaj nie ma problemu, ale na komputerze to wszystko zaczęło działać trochę wolniej. I teraz zacząłem myśleć, no dobra, no to może po prostu Safari, tak? Biały człowiek, białe Safari, jak to się mówi.
No, naturalnie.
Problem zaczął się pojawiać w momencie, w którym zacząłem myśleć nad tym, dobra, a jak ja zrobię Safari na Windowsie?
No, słabo.
No więc stwierdziłem, no dobra, ale w sumie to na iPhone'a jest Safari i tak dalej, no i spoko. Ale na Daily Web, ten serwis, który polecałeś jakiś czas temu, ja zacząłem go subskrybować RSS-y i zacząłem czytać regularnie, bardzo mi się podoba, masz 100% rację. Wrzucili bardzo fajny wpis o tym, że Daily Web, już sobie wpisuję, że wyszła nowa wersja Chroma. Chrome chyba tam 57, tak. To jest wpis, ja sobie go właśnie wrzucę do opisu tego odcinka. Już to zrobię, tylko żeby nie zapomnieć. To jest tytuł tego wpisu, Wojtek, o nowym Chrome jest taki. Świeży odlech dla baterii laptopów, nadszedł Chrome 57. Więc ja mówię, coś dla baterii? Mówię, wiesz, zawsze lepiej mieć trochę więcej baterii. Okazuje się, że Chrome 57 zmienia bardzo dużo, jeśli chodzi o to, jak działają karty w przeglądarce. Przez to bardzo, bardzo, bardzo mocno oszczędza i RAM, i procesor, i przez to też baterię. Ja tutaj może zrobię to, co wszyscy lubimy, czyli ja przeczytam to, co jest na stronie internetowej napisane, żebyście wy już nie musieli wchodzić. I teraz
dziękujemy.
Od września zeszłego roku zespół odpowiedzialny za projekt Chromium pracował nad poprawą pracy kart nieważne. Usprawnienie zakłada, że dla kart w tle średnie obciążenie procesora będzie ograniczone do 1% na każde z dostępnych rdzeni. W skrócie, po 10 sekundach karta, nie będąc aktywna, przechodzi w stan pewnego rodzaju oszczędzania energii, do którego przypisany jest budżet czasu, w jakim karty mogą korzystać z procesora. Jeśli budżet jest wykorzystany, karta nie może korzystać z zasobów procesora. Są oczywiście wyjątki, takie jak odtwarzanie muzyki, czy odtwarzanie technologii, czy wykorzystywanie technologii łączących się w czasie rzeczywistym. Ale efekt jest taki, że mam teraz otwartego Chroma z 30 kartami, nic się nie zacina. No nie? I odpalę jeszcze z ciekawości monitor aktywności. Pamięć. Chrome zjada mi, Wojtek. No dobra, trochę dużo RAMu, bo akurat mam tych kart więcej, ale procesora...
Ale on to nie o RAMie właśnie mowa, prawda?
No, no nie,
chodzi o
procesora...
To, że pamięć, czy tej, procesora mniej żre, no.
Słuchaj, to powiem ci tak. Energia, tak? To jest na przykład, ile zjada baterii. No to Skype w tym momencie, kiedy rozmawiam, zjada mi 22, nie wiem, co to jest średnie obciążenie, 22% z całości. Audio Hijack 25, Chrome 6.
Hello.
Jeśli weźmiemy sobie o RAM, jeśli mówimy o RAMie, no to widzę, że tutaj mi zjada, aha, nie mogę tego sprawdzić, to jest gigabyte RAMu. Do porównania, wcześniej Firefox z 4 kartami zjadał mi ponad 450 mega. Więc sytuacja jest taka, że na moim starym komputerze Chrome zaczyna mega dobrze działać i stwierdziłem, że no dobra, Safari, na iOSie może być Safari, ale jeśli chodzi o komputer, no to tylko Chrome, tak? Więc... Fajne jest to, że ja z Chroma korzystałem w pracy i teraz mogę mieć profil, więc jak sobie zmienię profil na pracowy, to mam wszystkie zakładki, wszystkie logowania i tak dalej, to co byłem pologowany na pracowym kompie. A mam do tego swój profil prywatny, w którym mam, powiedzmy, normalne swoje rzeczy. Mam tak dwie stacje, nie? Więc efekt jest taki. Nowy Chrome, który wyszedł 57, jest turbo dobry, jeśli chodzi o działanie na baterii. Jest turbo dobry, jeśli chodzi o zarządzanie kartami. I to jest w końcu przeglądarka, z której ja mogę korzystać i na moim starym komputerze mega dobrze działa. A z racji tego, że to jest Chrome, no to jest też na Windowsie. Więc nie ma problemu, no na Windowsowym komputerze też mogę sobie zainstalować i po prostu z niego korzystać, więc spoko. Więc jeśli ktoś zastanawia się, co zrobić z przeglądarką, no to na komputerze.
A i Chrome dodał niedawno taką opcję do przeczytania na później.
Ale to chyba...
Pocket wbudowany w przeglądarkę. Ale, to jakiś czas temu.
Ale to chyba dodał do... tylko Wojtek do tego.
Do mobilnej?
Tak.
Możliwe, ale na pewno jest coś takiego, więc jakby, wiesz, to odpowiednik czytelni tej Safari, jakby spoko, nie? Fajnie, że coś takiego się pojawiło.
Minus jest...
Ja w ogóle Chroma lubię, znaczy ja na przykład lubię, bo on bardzo dobrze obsługuje wszelkie wewnętrzne jeżeli chodzi o Face'a, wiesz co, kwestie zarządzania fanpage'ami.
Nie, to
i
prawda, to prawda.
Na przykład puszczanie transmisji na żywo, no to Chrome to ogarnia bardzo fajnie, Safari niestety trochę gorzej, dlatego ja na przykład muszę z niego korzystać.
Ja teraz mówiłem w jakimś odcinku przy Chrome'ie, że korzystam z wielu zakładek dodatkowych i dodatkowych rozszerzeń do Chroma i dwie takie najpopularniejsze, które były, to był The Great Suspender, z którego teraz może tak robisz, przestać korzystać z racji tego, że no Chrome wbudował tak naprawdę suspendera w siebie, więc można go usunąć. A drugi to jest coś, co bardzo lubię, to się nazywa OneTab. I to jest to, co klikniesz po prostu na tą ikonkę rozszerzenia i wszystkie zakładki, które masz, zamyka i składa ci w jedną listę, którą możesz sobie potem sam odtworzyć. Tak jakby zapisuje ci sesję i zrobi z niej nową stronę internetową, gdzie masz te wszystkie linki. Więc jak na przykład coś czytasz fajnego i tego masz dużo, a nie możesz teraz się tym zająć, to zamiast rzucać to do Instapapera, możesz po prostu zrobić one tap i mieć to wszystko w jednym miejscu. Na Safari jest coś, nazywa się Sessions i to też działa podobnie bardzo fajnie. No ale efekt jest... jest tak, a jeszcze mam jeden taki zakład, takie rozszerzenie, które lubię, nazywa się Tobi. I to jest też do zakładek, tak naprawdę, gdzie możesz po prostu, masz kolekcję zakładek, no nie? I na przykład jak ja robię research, to tam robię sobie parę kolekcji, na przykład mam kolekcję research A, research B, research C, no i to sobie po prostu przyciągam zakładki, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, nie? Takie, powiedzmy... No ale efekt,
Mickey.
Tak, efekt jest taki, że mogę korzystać sobie z Chroma i korzystam z niego, więc spoko. I to, że jest lepszy dla baterii, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
No i fajno. No jedyny minus jest taki, minus jest że nie można go ustawić jako przeglądarki do myśleń, na przykład
na
iOS-ie.
I teraz jeszcze kolejny minus jest jeszcze taki, że na iOS-ie tam mi się ten Chrome nie za bardzo podoba. Jest trochę mimo wszystko wolniejszy. I nie mogę ustawić w Chromie, żeby domyślną wyszukiwarką był DuckDuckGo i to już nie chodzi o kwestię prywatność, coś tamtego. Sęk w tym, że ja po prostu tak przyzwyczaiłem się do DuckDuckGo, że automatycznie kiedy chcę zobaczyć obrazek, robię wykrzyknik i, bo wiem, że od razu otworzy mi się Google Images. Jak chcę wpisać, wiesz, wykrzyknik YouTube, to wiem, że od razu wyszukuje mi się na YouTubie. I jak nie mam DuckDuckGo, nie mogę tego zrobić, co jest strasznie wkurzające.
Okej, no to kwestia przyzwyczajenia,
nie? Ale Chrome na iPhone'ie też działa. Tak. Chrome na iPhone'ie też fajnie działa. Chociaż na razie
działa,
na razie
oczywiście.
Korzystam z tego. Po prostu przerzuciłem się na Safari.
Okej. Skoro już tak też zaczynałeś o wtyczkach, to ja zrobię szybki most i naprawdę postaram się bardzo szybko powiedzieć o tym, żeby nie zamęczać, ale znalazłem to wczoraj, bo wczoraj Q&A na Twitterze miał...
Gączak 89.
Fabryka Pikseli. Ja obserwuję ten profil, to bardzo fajny blog i w ogóle pisze fajnie i robi fajne rzeczy.
To prawda.
I ludzie zadawali mu pytania, bo to chyba facet, nie?
Tak, wydaje.
Zadawali mu pytania, na przykład z jakiego maila korzysta i tak dalej i powiedział o czymś, czego ja wcześniej nie znałem. To znaczy powiedział, że korzysta z Mail App po prostu, wbudowanego w system, ale z rozszerzeniem Mail Butler. I ja ci wrzucam linka, żebyś dorzucił do koniecznie do opisu. I to jest coś takiego, co sprawia, że Mail App staje się trochę bardziej Sparkiem. To znaczy rzeczywiście rozszerza jego możliwości o kilka takich fajnych myków. Niestety, i tu jest dość duży minus, w wersji darmowej umożliwia tylko 30 jakby wykorzystań danej funkcji miesięcznie, funkcji zaawansowanej, bo pewne zestaw funkcji podstawowych jest za darmo, natomiast te zaawansowane niestety są ograniczone właśnie do tych 30, a no jest drogo, jeżeli chciałbyś...
8 euro miesięcznie.
No to jest ból. Jeżeli mówimy o wtyczce do maila, no to wiesz, w zależności od tego, jak często i jak bardzo intensywnie z tego maila się korzysta, to można się zastanowić. Ja sam im w ogóle w mailu napisałem, że słuchajcie, no jesteście trochę za drodzy, nie? Że jakby gdyby to było 2 euro, to naprawdę bym był w stanie płacić. Natomiast lista rzeczy, która jest za darmo, po pierwsze, i to też jest powtórzenie niektórych rzeczy, które znamy na przykład z Gmaila. Ja pamiętam, że sam miałem takie wtyczki do Gmaila, że jak wysyłasz maila, to on jeszcze pozwala ci przez 10 sekund go cofnąć. wiesz, że jak ci się przypomni, nie wiem, zrobisz jakąś literówkę, to mówisz, a nie, jednak nie, wysyłaj i możesz poprawić maila i wysłać go jeszcze raz. Więc to jest fajna rzecz, to jest za darmo. Za darmo jest też upload dużych załączników do clouda, więc on automatycznie wysyła załącznik do na przykład Dropboxa. Cloudów dużo obsługuje różnych. I w mailu jest tylko link, a nie cały plik, co jest mega super. Jest oczywiście przypominaczka o załącznikach, jeżeli użyjesz jakiegoś słowa klucza w treści. Są obrazki awatarów. To muszę przyznać, że jest wbrew pozorom bardzo fajne. W sensie sam próbuję znaleźć jakiś obrazek albo w sieci, albo na poczcie, albo wykorzystuję obrazki gmailowe do tego, żeby po prostu, wiesz, przed treścią maila pokazać, kto ci go napisał. Bo mail app normalnie dorzuca, jeżeli nie ma żadnych obrazków i to nie są, wiesz, iCloudowe adresy, to po prostu dorzuca inicjały tej osoby, z którą rozmawiamy, a tutaj zawsze masz jakiś obrazek i to jest, myślę, że wbrew pozorom całkiem fajne. Dokłada też takie rzeczy jak emoji, które po prostu jest skrótem do takim jak Control Command Spacja, więc to nic nowego, ale obsługuje też GIFI, więc możesz z poziomu tworzenia maila wybrać sobie GIFI, wyszukać jakiś fajny GIFI, wstawić go błyskawicznie do treści maila, co zapycha oczywiście skrzynkę, więc nie róbcie tego. Fajne jest to, że daje też opcję odsubskrybowania, jeżeli przychodzą ci jakieś spamowe wiadomości i jedna bardzo fajna funkcja, uważam, i myślę, że ty też ją byś docenił. Można ustawić pauzę na otrzymywanie maili z danego konta i w określonych godzinach. Czyli jeżeli wychodzisz z pracy, to włączasz sobie taką pauzę, która, znaczy ona się włącza sama, jeżeli tak ustawisz, że na przykład po 17 on nie ściąga żadnych maili z serwera, po prostu. A później, jak kończy się ten czas, nie wiem, o 6 rano, czy o 7, czy o której tam sobie ustawisz, ściąga te wszystkie maile, które przyszły w międzyczasie. I to jest bardzo fajny do zachowania takiego work-life balance, mega fajna opcja. A kwestia tych zaawansowanych funkcji, które są właśnie w ograniczeniu 30 użyć w miesiącu, to snuzowanie maili, wysyłanie ich w określonej godzinie lub w określonym dniu, tracking, czyli sprawdzasz, czy ktoś widział tego maila, notatki, i to można jakby maile zamieniać na notatki w jednym z ulubionych naszych programów. On obsługuje OneNote, Evernote, ale nie obsługuje niestety notatek Apple'owych. Różne podpisy, można zrobić z maila task i templatki do maili, takie trochę bardziej zaawansowane, które umożliwiają też, wiesz, wykorzystywanie pewnych danych, które w mailach można znaleźć, i on wtedy sobie je właściwie tworzy sam. I to są naprawdę fajne rzeczy. I jeszcze w jakimś biznesowym, no to tam są jakieś już w ogóle kosmiczne funkcje, ale myślę, że dla zwykłego użytkownika to się nie przyda. Natomiast generalnie, nawet w wersji darmowej, on naprawdę fajnie rozszerza możliwości mail appa i szczerze mówiąc, wiedziałem, że są jakieś wtyczki do mail appa, ale nigdy w życiu żadnej nie zainstalowałem. To jest moja pierwsza. I muszę powiedzieć,
korzystasz jakoś tak. W sensie próbujesz korzystać zamiast Sparka?
Wróciłem, właśnie. No właśnie, wiesz co, po zainstalowaniu Mail Butlera stwierdziłem, że zobaczę. Nie? Zobaczę, czy właśnie z wykorzystaniem tych darmowych funkcji on będzie dla mnie wystarczająco okej. Okay. Bo też zauważyłem, że nie za bardzo wykorzystuję te wszystkie funkcje, wiesz, sparkowe, które on daje. Rzadko mi się zdarza przesuwać maile na później. Jedyna rzecz, którą rzeczywiście faktycznie wykorzystywałem, to przypinanie maili do góry listy. To znaczy, że jeżeli miałem coś, czym nie zajmę się teraz, ale chcę mieć to na górze, bo wiem, że jak, nie wiem, skończę jakieś zadanie, to będę się tym zajmował, ale nie wiem, ile to zadanie mi zajmie czasu, to przypinam sobie tego maila na górę. Wiem, że na pewno jeszcze muszę się tym zająć i to było dla mnie takie, wiesz, taskowanie trochę. Natomiast bardzo, wiesz, prosty sposób na wyrzucenie tego na wierzch, tak żeby sobie samemu przypominać o sprawach. Ale generalnie, wiesz, no, jakoś tak tych sparkowych funkcji mało wykorzystuję. I jest jedna rzecz, która bardzo mnie boli. Ponieważ u nas Exchange nie jest najnowszy. To znaczy, my mamy wersję jakby z samego silnika poczty trochę starszą. To nie jest najnowsza wersja. Co oznacza, że z poziomu Maca nie za bardzo jesteśmy w stanie ustawiać na przykład reguły dla maili po stronie serwera. Bo rzeczywiście niektórzy tak mają, że mogą sobie w jakimś Outlooku ustawić, że hej, zanim w ogóle klient poczty zaciągnie maile, to one już są jakoś posegregowane albo już przechodzą przez pierwsze filtrowanie. I to w moim przypadku się bardzo przydaje w ogóle. Znaczy ja tego nie mam, ale przydałoby mi się. Więc zrobiłem to sobie w Mail Appie. To znaczy, że on oczywiście najpierw ściąga te maile, ale później robi z nimi jakieś automatyczne akcje. Na przykład, nie wiem, jeżeli jestem podpięty do jakichś tam list mailingowych, które raz na jakiś czas mi się przydają, ale w większości przypadków to po prostu jest, wiesz, zaznacz wszystko i usuń, no to ja sobie te maile przefiltrowuję, że okej, ściągnij tego maila, ale oznacz go jako przeczytany i wrzuć do folderu. Ja później raz na jakiś czas zaglądam do tego folderu, patrzę, czy jest coś ważnego, jak nie, to zaznacz wszystko, usuń. Nie? Więc jakby no, trzeba sobie samemu radzić z tym, że nie da się tego zrobić po stronie serwera, a Spark w ogóle właściwie nie ma obsługi żadnej filtrowania. Jest możliwość tworzenia, wiesz, tych zaawansowanych folderów, ale to jest tylko jakby filtrowanie widoku, co oznacza, że na przykład jak przychodzi ci mail, a ty w Mail Appie ustawiłeś to, że on nie powiadamia cię, bo on z automatu przychodzi jakby już odczytany i wpada do folderu, więc omija właściwie przychodzące, no to wiesz, on cię nie będzie męczył, bo ci nie będzie aktywował powiadomienia. A niestety w Sparku on zawsze powiadomi, że przyszedł i dopiero potem wykona zrobić, nie? Dokładnie, więc to jest trochę słabe i mam nadzieję, że wiesz, że Spark będzie się dalej rozwijał. Ja go wcale nie wyrzuciłem, bo jakby szanuję bardzo, ale mam nadzieję, że po wprowadzeniu teraz takich zaawansowanych folderów, które właśnie weszły w tej wersji 1.2, mam nadzieję, że za chwilę też będzie filtrowanie i jakby temat będzie zamknięty, będę mógł spokojnie wrócić do niego. No a teraz sobie tak, wiesz, no, dla próby korzystam z MailUpa i właśnie Mail Butlera, więc jeżeli ktoś nie wiedział, że coś takiego istnieje, może
wiesz, czego mi brakuje w MailUpie, co jest super w Sparku? Synchronizacja ustawień po iCloudzie.
A, no, ja w ogóle
trochę nie rozumiem, dlaczego tego
i
nie...
I właśnie, bardzo dobrze zwróciłeś uwagę jeszcze to, że te wszystkie reguły filtrowania niestety nie działają na mobilnym Mail Appie. To jest ciekawe. Czyli jeżeli ustawisz reguły, wiesz, w ustawieniach normalnie, no to one będą działać tylko w momencie, kiedy masz odpaloną wersję na macOS-a. Więc one nadal ci przychodzą z powiadomieniem na telefon. Nie. Jeżeli nie masz włączonego kompa. To jest głupie.
To ja wolę to, co mam teraz w Sparku. Chciałbym czasami Mail Appa, bo wiadomo, Mail App z tego, że jest defaultowym klientem, no to działa troszeczkę inaczej. Jak chcesz wysłać jakiegoś maila i robisz na zasadzie skrótów, tak, no to robisz to zwykle przez Mail App po prostu, a nie Sparkiem. Ale Spark, kurde, ma bardzo wygodne to, że wiesz, mam dodane konto na przykład firmowe, tak, i mogę sobie podpis jakiś specjalny zrobić, tak? Jak ustawiłem go na kompie, no to on się po prostu zsynchronizował z tym i już.
Jest. Tak. No, myślę, że Apple jeszcze ma do zrobienia trochę rzeczy, jeżeli chodzi o Mail App. Chociaż ja naprawdę szanuję, to jest naprawdę bardzo dobry klient, działa błyskawicznie i trochę mnie boli, że na przykład niektórzy korzystają z Outlooka na swoich Macach u nas w pracy, wiesz, z Outlooka i to nawet no, chyba 2011, nie? To tak, że on nawet nie jest dostosowany do Retiny. To jest tak, to mnie tak boli od środka i narzekają na niego. Ja mówię, ej, ale zainstalujcie sobie Mail Appa, znaczy nawet nie, skonfigurujcie sobie Mail Appa, ja mogę wam pomóc. Oj nie, bo tam, wiesz, ja Outlooka lubię, nie? Kurde, no jak można Outlooka lubić? No, come on, ludzie.
Chorzy ludzie.
No nie, chorzy ludzie.
Wojtek, no wiesz jak jest, tak?
No. Dobrze, zamknijmy ten temat, błagam, bo po prostu naprawdę przestaną nas słuchać. Ja po prostu się boję, że przyjdzie taki dzień, że jeżeli gdziekolwiek w opisie albo w tytule odcinka będzie mail, albo bezpieczeństwo, albo szyfrowanie, to po prostu ludzie nawet nie ściągną tego odcinka na telefon.
Ale w ogóle to...
Albo ustawiam sobie filtry na swoich podcastowych klientach, że jeżeli w treści jest bezpieczeństwo, nie ściągaj.
No, daj słuchaj.
Po prostu. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale...
Ja właśnie przy okazji, kiedy ty zacząłeś tutaj o tym mówić, o mailu, to ja się zorientowałem, że nie podpiąłem sobie mojego maila jednego do tego, do Outlooka. Znaczy do Sparka. I nie miałem dostępu do jednego konta mailowego. Oh well!
Upsi. No bywa, bywa, no, ale mam nadzieję, że to naprawisz szybciutko.
Maila z WP.
Mogłeś tego nie mówić. Wiesz, kolego?
Nie no, wszyscy wiedzą, że mail z WP jest spoko. Bo jest spoko.
No już rozmawialiśmy o tym. Jezus, wiesz, jak to się... Cały się spociłem przecież, jak rozmawialiśmy o tym. No.
Dajcie mnie. Grażyna, podaj mi bigos.
No. Wojtek, to mów, jak najbardziej, bo ja jeszcze mam taki jeden temacik bardzo krótki, bo też na świeżo i jeszcze jeden temacik.
Ja mam dwa tematy opowiadam. Bardzo krótkie. Pierwszy jest taki, Wojtek, iPhone czerwony jest. Słuchaj, dobra, dalej.
Nie, ale przepraszam, jeszcze żeby było jasne. Dlaczego?
Jakby był czarny z przodu, to wszyscy bylibyśmy zadowoleni.
Albo czerwony nawet. No. Byłoby naprawdę superacko, a jest ale teraz nie kiszka. Jest. Nie jest, jest słabo.
No. Więc no, tak, to chyba tyle, nie? Co?
Krótki temat, szanuję.
Przecież nie będę się tego, nie?
No wiadomo.
No, kolejny temat, Wojtek, jest taki, że szukałem samochodu, wypożyczalni samochodu, nie wiem, czy wiesz.
No to tak, to jakiś, wiesz, jak... są momenty, kiedy wpadasz na Twittera i czegoś potrzebujesz od ludzi i tak, wtedy taki oni jest ci odpowiadają.
Nie, no czasami piszę też normalnie, ale słuchaj, chodzi o to, że potrzebowałem, o Jezus Maria, przez ciebie zrobiłem, o Jezus.
Co się stało?
Przez ciebie kliknąłem przez przypadek w OneTaba i sobie wszystkie karty pozamykałem, cholera jasna.
Upsi.
Dobra, sytuacja jest taka. Szukałem możliwości wypożyczenia samochodu i chciałem wypożyczyć sobie samochód teraz tak naprawdę na krótki i na długi dystans czasowy, powiedzmy. I na długi dystans czasowy, czyli na przykład na tydzień, problem jest taki, że wszyscy wymagają, żeby prawo jazdy mieć dłużej niż rok albo dwa lata, a niektórzy wymagają, żeby mieć na przykład 23 lata plus i prawo jazdy po prostu mieć, no nie? I teraz ja dzwoniłem do takich ludzi, do takich wypożyczalni, mówię, no jest taka sytuacja, że czytam państwa regulamin i ja mam 25 lat, ale mam prawo jazdy krócej od roku, no nie? I tu w regulaminie i rozumiem, że dobrze, i wiesz, pytam, rozumiem, że dobrze zrozumiałem, że muszę spełnić jeden z warunków, czyli albo mam 25 lat lub więcej, albo mam prawo jazdy przynajmniej od roku, a on do mnie mówi... A panu prawo jazdy wcześniej zabrali, czy ten? Ja mówię, nie, no.
Jaki dis na starcie.
Ja mówię, no nie, no świeżo mam po prostu. A on do mnie mówi...
A pan ma penis, czy
vaginę? A on do mnie mówi, to nie.
Naprawdę?
To nie.
Oh boy.
No, ale pytanie na Facebooku, poszło na Twitter i tak dalej. Wojtek, nie wiem, czy wiesz, że jest taka usługa jak 4Mobility.
Wiem.
Czy ty byłeś na evencie?
Interesowałem się. Na evencie nie byłem, ale już rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Wiem o tym, ale nigdy nie było okazji w ogóle przetestować ze względu na to, że te samochody są po prostu jakoś tak skupione w miejscach, w których mnie nie ma.
I teraz ja jeszcze nie jeździłem tymi samochodami, bo jest inny problem. Ten samochód stoi w ogóle u mnie pod biurem. Tak po prostu jest przystanek, więc mam ten plus, że jak będę chciał z niego skorzystać, to mam easy mode. No ale minus jest taki, że nie mogę nim dojechać do domu, no bo na Młocinach / Bielanach nie ma po prostu żadnego takiego, żeby można było zostawić ten samochód, bo inaczej muszę go po prostu odwieźć do Śródmieścia albo gdzieś na jakieś Przasnyska, prawdopodobnie jest najbardziej wysunięty. Ale co jest szalone... Tych samochodów jest bardzo dużo i Wojtek, to są naprawdę fajne samochody, i co zostało przez mnie wygooglane. Jest...
No Mercedensy chyba, nie?
Nie, BMW. Jest a, BMW, co... BMW i Mini. Tak? To się nazywa Mini. Mhm. I co jest szalone? Na przykład byłem w IKEA i wyobraź sobie, że pod IKEA stoi, wiesz, i ja mówię, no wiesz co, Magda, może byśmy wrócili samochodem, no nie? I wiesz, ja taki świeżo co prawda upieczony kierowca, ale stwierdziłem, no kurde, takiego już... Może nie jestem specjalistą, tak? I może nie jestem najlepszy w jeżdżeniu samochodami. Jakby to jest fakt. Natomiast myślę, że takim Mini, no to bym pojechał, nie? To nie różni się dużo, jeśli chodzi o rozmiar od samochodu, na którym zdawałem prawo jazdy. Niestety było BMW 3 akurat.
Typowy orzech, kurde. To dobrze, że ci się nie trafił tir.
No i najlepsze jest to, że BMW w ogóle to jest, wiesz, takie dość duże.
Mhm.
No, więc nie...
No i jak tam? Pachy były myte później?
Nie pojechałem.
A, zrezygnowałeś.
Zrezygnowałem, bo no, to jest już niestety, rozumiem. Jak to się mówi, too much.
Rozumiem to, szczególnie, że podejrzewam, że kara za jakąś stłuczkę nie byłaby mała.
No, w mini... Znaczy, nie wiem, czy nie jest tak, że chyba tam w miniaku akurat z procentu było 1000 zł, nie? Do 1000. Się odpowiada, no ale takim BMW to chyba nie chciałem sprawdzać.
Rozumiem to. Ale o, rzeczywiście jest taka usługa i to jest pożyczanie samochodów. Tak.
Właśnie się pojawia, widzę na stronie internetowej Formability, są takie zaznaczone miejsca, w których już niedługo będzie można wypożyczyć samochody.
No.
Janki IKEA będzie takie miejsce, co jest dość przyjemnym tym. Będzie przy Warsaw Spire będzie można wypożyczyć i będzie można wypożyczyć na centrum handlowe Bemowo. Czyli takie dość fajne miejsca, powiedzmy.
Okej.
Okay. Stoi.
Ja właśnie teraz wchodzę na stronę, bo ja jestem tam zarejestrowany, ale nie widzę niestety mapki.
Też się zarejestrowałem w ogóle. Fajnie jest. O kurczę, Wojtek.
No.
Mam dla ciebie ten do pulsu.
Co się stało?
Nie wiem, czy wiesz... Z tego, co widzę.
No.
Ale w Playu jest chyba Wi-Fi Calling.
W Playu? Bo w Orange'u to wiem, że uruchomili.
W Playu.
What?
Teraz wysyłam tobie, Wojtek, link do tweeta. Wrzucę też link do tego tweeta. Na razie uważaj, to nie jest...
A jest, widzę. Michał, tak, Norbert to szerował. Ale wiesz co, znaczy w ogóle Wi-Fi Calling super, ale większość osób, tych, którzy faktycznie to testowali, podobno mówi, że to wcale nie działa tak, jak powinno. W sensie lepiej to wyłączyć generalnie. Ale znaczy oczywiście dobrze, że to mamy, nie? Ale podobno to nie jest wcale takie cool, jakby się mogło wydawać.
Natomiast... w ogóle nie widzę tego u siebie.
Czyli muszę wejść... W co mam wejść?
Chyba w telefon. No jest, i, rozmowy jest? Przez Wi-Fi mam.
A, w telefon? A tu. Mój numer, rozmowy przez Wi-Fi wyłączone, włączone. Włączyć?
Aktywujesz Wi-Fi calling, od teraz będziesz mógł dzwonić, pisać SMS, będąc połączony z dowolnym hotspotem
tak,
Wi-Fi,
działa.
Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Korzystając z Wi-Fi Calling w dowolnym miejscu na świecie, dzwonisz tak, jakbyś znajdował się w Polsce w zasięgu sieci P4. Dzwoniąc z zagranicy do Polski, płacisz jak za połączenie z Polski do Polski.
O, to przepraszam, ale to jest pewien game changer jednak. Jak włączyć usługę? Wyślij SMS-a o treści start na numer 282. SMS jest bezpłatny.
O, ja mam teraz Play Wi-Fi Calling, mam zaznaczone.
Ja też, tak. Tylko, że ja to muszę wysłać to. Start.
Dlaczego
musisz
to wysłać?
No bo niby to włączyłem, ale to może być tak, że i tak musisz to aktywować na swoim koncie, czy nie?
Chyba nie.
Dobra, w razie czego zapamiętaj. Start 282. Włączam. Aha, tutaj akceptuj. No i łyknęło. Okej.
Coś odpisało ci?
Nie, po prostu się włączyło.
Ja mam, na górze mam napisane w tym momencie po prostu Play Wi-Fi Calling.
Też tak mam.
Ej, to fajnie, bo ja akurat myślę, że to się akurat przyda.
To jest, znaczy na pewno jest to super, jeżeli chodzi o wyjazdy za granicę.
Ja myślę, że to jest super, Wojtek, są takie miejsca, w których masz słaby zasięg, ale masz Wi-Fi, wiesz? Jest bardzo dużo takich miejsc.
Oczywiście, że tak, no jak najbardziej, no, ale wiesz, ja bardziej liczę na to, że nie będę musiał hajsu płacić za to, żeby dzwonić do domu, nie? Do kogoś. I to jest awesome, uważam. Bo wiesz, głupi Starbucks, podejrzewam, że ma prędkość Wi-Fi na tyle wystarczającą, tak, żeby rzeczywiście spokojnie sobie zadzwonić do kogoś. Ale wiesz, ważne jest też to, że możesz wysyłać SMS-y za pośrednictwem tego Wi-Fi calling. Tylko, że minus jest taki, znaczy w sumie minus, no, to nie ma znaczenia, bo i tak jesteś podłączony do Wi-Fi, no bo wiesz, iMessage też idzie po sieci internetowej. Więc no to jest tylko to, że No, możesz normalnie zadzwonić, tak jakbyś dzwonił FaceTime'em, albo wysłać SMS-a, tak jakbyś wysyłał iMessage do każdego, nie? Więc to jest całkiem, całkiem spoko. Fajnie, że Play to ma, bo już tak trochę zazdrościłem, patrzyłem na wysyp SMS-ów, znaczy tych tweetów, że ludzie pisali, że o, w Orange'u już jest Wi-Fi calling, wow, wow, wow. Ja tak kurde. Kurde, kurde. No, ale jednak, jak się okazuje, poszło szybciej niż nam się wydawało. No. Czyli to też oznacza, że Apple jednak to musiał być update systemu, żeby to włączyć.
Możliwe,
nie?
No ale ja się cieszę. Ja sobie już uruchomiłem i będę z tego korzystać, no, prawdopodobnie.
No, ja jestem ciekawy, jak to działa. W sensie, czy jakość w ogóle, wiesz, dźwięku będzie dobra, czy ten, no musimy to przetestować. Na pewno w następnym odcinku jeszcze o tym pogadamy, bo będzie przynajmniej okazja, bo jak już włączyłeś, to teraz jak będziesz w Wi-Fi, to i tak będziesz korzystał z tego, nie? W sensie to nie jest tak, że to skacze jakoś między siecią czy Wi-Fi i że wybierasz to, czy chcesz odebrać ten telefon za pośrednictwem Wi-Fi calling, czy chcesz odebrać normalnie. Chyba wydaje mi się, że jak się włączy, to po prostu już defaultowo po prostu wszystkie będą szły, nie?
Gotowy jesteś?
Oho.
Po prostu może do ciebie zadzwonię, co?
No ale nie wiem, czy nie wybuchnie nic, a poza tym, czy nie będzie tego...
Będę dzwonił po Wi-Fi calling, więc wiesz.
Aha, to nie powinno. No teoretycznie dzwonię, nie powinno. Dzwonię. Odzwonisz. No widzę. Dzwoni mi też komputer, ale dobra, odbieram.
Halo Wojtek.
Halo.
Czy to jest pierwsze połączenie telefoniczne live w Jesus podcaście?
Wygląda na to, że tak. Poczekaj, ja wezmę słuchawki, żeby cię bardziej słyszeć nie przez słuchawki, tylko właśnie tu. O, dobra. Halo?
Halo Wojtek.
No witam.
Super. W ogóle...
No słychać cię tak samo, ale chociaż szumi trochę.
Ale jest okej.
Muszę ci powiedzieć.
Słuchaj, no Wojtek, jest, w ogóle jest myślę, okay, że, no? Myślę, że ludzie, którzy tego słuchają, po prostu siedzą i tak zastanawiają się, Jezus, co oni robią?
Co się dzieje?
Czy oni naprawdę dzwonią do siebie na Skype'ie, zadzwonią do siebie przez telefon... A najlepsze jest to, Wojtek, że to jest test, no nie? Sobie robimy teraz test. No, działa.
Działa, proszę państwa, sprawdzone na żywo tętno pulsu.
Pierwsze połączenie Wi-Fi calling w Polsce.
Zadziałało. Czy w Polsce, nie wiem, ale na pewno w podcaście tak.
Super, no to myślę...
Zerwało mnie, to ty zerwałeś?
Tak, ja zerwałem.
No to dobrze, bo już się bałem, że to jednak nie będzie pomyślny test, ale jednak się powiem.
No, myślę, że jest nieźle, Wojtek. Myślę, że zbliżamy się do tego, żeby nie mieć Apple Pay w Polsce.
Tak myślisz?
Tak myślę. Myślę, że jesteśmy daleko od Apple Pay w Polsce.
No, jakby wiesz, w tym temacie chyba nic się nie zmieniło po prostu.
Chociaż coraz więcej banków się pojawia tak naprawdę obok Polski. Moglibyśmy...
Może jakaś emigracyjka, co?
No w Niemczech chyba już jest Apple Pay, tak?
Nie wiem. Chyba w Niemczech właśnie nie. We Francji chyba jest. A to musiałbyś sprawdzić, bo ja już tak... Wiesz co, ja patrzę na te listy krajów, w których to się uruchamia i patrzę, czy tam jest Polska, jak nie ma, to jakby wiesz. No, to w takim razie mnie to niespecjalnie interesuje.
Apple Pay miało być w Niemczech. Chyba jeszcze nie ma. Albo zaraz będzie.
Europa. Francja, Irlandia, Rosja. Rosja, kurde, patrz. Hiszpania, Szwajcaria, UK. To są kraje, w których w Europie jest Apple Pay dostępne. I to oczywiście w zależności od tam w każdym kraju trochę inne banki, więc to wiadomo, że jest różnie. Najwięcej banków jest w United States. United Kingdom.
Kingdom, czyli Kingdom. Zjednoczone Królestwo.
Tak, zjednoczone ono. Właśnie to.
No ale to fajnie. Wi-Fi calling, tętno pulsu, bardzo fajna rzecz. Myślę, że wszyscy skorzystamy. Było dużo razy tak, że nie było internetu, a było Wi-Fi. Że nie było zasięgu, a było Wi-Fi. Jezus no, Maria, zabij mnie już.
Tak. Nie, no tak, tak. To jest fajna rzecz, jakby to jest kolejny krok technologiczny. Przepraszam, to się trochę mnie tak przycięło, tak? Ale bardzo dobrze,
internet
że to się dzieje.
Zacina, to fajne. Widzisz, jakbyśmy Wi-Fi calling, to nie byłoby tego.
Dokładnie. Dokładnie tak. A w ogóle nie, w sumie nie mówiłem o tym jeszcze, ale w przyszłym odcinku ponieważ nie będziemy go kręcić, znaczy nie będziemy go nagrywać raczej w piątek, bo w piątek przyjdzie do mnie paczuszka z Apple Store. Mhm. Także będzie o czym mówić znowu. Rzecz kupiłem. Najgorzej. Nie wiem, czy ja już nawet nie pamiętam, czy ja o tym mówiłem, czy nie, ale ja kupuję... przyjdzie wcześniej niż miała przyjść, bo miała przyjść 12 kwietnia, a przyjdzie w piątek.
Ja prawdopodobnie w przyszłym miesiącu też kupię rzecz. Inną? Aha. Inną niż ty? Mhm. Z podobnej kategorii.
Mhm. A, rozumiem. Jakby moje, ja już wszystko wiem, ale w następnym odcinku dowiecie się, myślę, wszystkiego.
Tak.
Taki
w sensie to już jest zaplanowane w budżecie przymiesięcznym.
Wspaniale, gratuluję też również, ponieważ budżet, który można zaplanować, to jest dobry budżet.
Budżet, na tym mogłeś skończyć. Budżet to dobrze.
Tak, budżet to do, tak, to znaczy, że jest okej. Ja jeszcze chciałem taką jedną ciekawostkę. Ponieważ też dzisiaj się okazało, w ogóle jakiś taki dzisiaj dzień jest różnych newsów. Po pierwsze, dzisiaj w Stanach jest ostatni moment, żeby wszyscy citizens of people of America, żeby powiedzieli kongresmenom, tak, żeby kongresmenom powiedzieli: ej ziomy, weźcie nie głosujcie za tą ustawą, bo to jest jakaś bzdura, bo jest ustawa, która ma pozwolić prowajderom internetowym, czyli dostawcom sieci, zarówno kablowej, jak i tej bezprzewodowej, sprzedawać historię stron innym podmiotom. Pozdro. I właśnie przeszło to jakiś pierwszy, ja nie wiem jak wygląda jakby kwestia legislacji w Stanach, ale pierwszy krok, ta ustawa już przeszła. Teraz jest kolejny i właśnie kongresmeni mają nad tym głosować i dlatego jest bardzo dużo i bardzo głośno o tym, żeby hej, hej, dzwońcie do swoich ludzi i
może raczej zróbcie
ziomuś,
tak, żeby nie chcieli tego.
Że może nie, że może to głupi pomysł, nie? Więc to mam szczerą nadzieję, że to nigdy do nas nie trafi, chociaż zdarzały się przecież różne, wiesz, akta na przykład, czy inne ustawy, które gdzieś tam szybciutko do nas dochodziły zaraz po uchwaleniu w Stanach. No więc zobaczymy, jak ten świat się potoczy. Mam nadzieję, że zostanie to przegłosowane. A druga rzecz jest taka, że IKEA, i to wiem, że dziwne, już się pojawiła, bo jeździłeś pod IKEA samochodem prawie, ale IKEA w ogóle pod koniec marca wypuszcza nowe produkty, które będą smart domem. To znaczy, jakby wiesz, każdy ma swój smart dom, Samsung ma swoje urządzenia, Apple ma swoje urządzenia, wszyscy mają swoje urządzenia, przecież te są żarówki też inteligentne ze sterownikami i tak dalej, i tak dalej. I IKEA wchodzi na ten rynek, zresztą zupełnie nie dziwi mnie ten ruch, no bo to totalnie naturalne, że hej, przecież oni mają wszystko z domu, więc dlaczego nie smart dom? I rzeczywiście udało im się wyprodukować, to się nazywa Treadfree, zawsze mają takie wspaniałe nazwy, i to Treadfree kosztuje taki zestaw pierwszy, czyli hub, który zbiera te wszystkie informacje, tak zwane Internet Gateway, i to się podłącza kabelkiem ethernetowym do sieci. Do tego jest oczywiście pilocik i dwie lampeczki. I to jest wszystko za około $90. I to nie jest dużo jak za taki zestaw. Do tego można dokupować oczywiście różne urządzenia i różne zestawy. Natomiast generalnie jest to tak dwa, może trzy razy tańsze niż zestawy oferowane przez inne firmy. Jest bardzo fajne wideo zapowiadające.
A możesz dać linka? A w ogóle czy to jest już w Polsce?
Jeszcze właśnie, wiesz, dopiero co ogłosili, że to w ogóle będzie. W Stanach już w niektórych IKEA-ach podobno się pojawiło i ma być expected in stores by March 31st, więc rzeczywiście pod koniec marca ma się pojawić, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno w Polsce. Może trzeba to sprawdzić na polskiej stronie i zobaczymy. Ale szczerze mówiąc, to jest coś, co do mnie bardzo przemawia, w takim sensie, że kurde, za taką cenę, no to można się zastanowić, wiesz. I są to takie fajne dimery, są takie, że jest kółeczko, które leży na stoliku i możesz je podnieść i kręcąc je do przodu lub do tyłu, przyciemniasz albo rozjaśniasz lampy w domu, więc w ogóle, kurde, to naprawdę spoko wygląda, także polecam się zainteresować, bo może się okazać, że to będzie najbardziej popularny zestaw smart domu w ogóle, wiesz, na świecie. I oni korzystają ze standardu Zigbee, z którego też korzysta Philips Hue, więc też nie jest tak, że wiesz, stworzyli że coś zupełnie coś swojego. Mówimy, no? Tak, więc nie wiem, na ile on będzie wspierał też te Philips Hue, czy jakieś inne urządzenia, wiesz, z które korzystają też z tego standardu, ale jakby samo to, że sami dostarczają bardzo dużo różnych urządzeń, które są z tym zgodne, bardzo, bardzo spoko i ceny są naprawdę, naprawdę atrakcyjne. Także no myślę,
bardzo
że to
atrakcyjne,
będzie,
wiesz, to jest rzecz, którą, którą ja jestem zainteresowany, żeby faktycznie może w końcu kupić, szczególnie, że to, wiesz, no nieduże pieniądze. No bardzo, bardzo. No,
ja już widziałem u nas w Polsce przecież te stoliki z ładowaniem indukcyjnym, do których można dokupić na przykład opakowanie na iPhone'a, wiesz, że wkładasz go najpierw w taki
tak,
case i dopiero wtedy
nie mają
kładziesz.
Do iPhone'ów 7.
7, 7 plusów też nie mają. Tak,
tak sprawdziłem to, bo byłem w IKEA, no. To wiesz.
No okej, okay. Ale tutaj jakby wiesz, temat jest zamknięty, no bo to są po prostu standardowe żarówki, które wkręcasz sobie do lampki i możesz nimi sterować, wiesz, albo automatycznie, albo właśnie tym kółeczkiem, więc w ogóle no, muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i cieszę się, że tak duży producent, wiesz, z domowych przedmiotów też wszedł na ten rynek, co wydawało się totalnie naturalne.
Ja w ogóle mam jeszcze, Wojtek, jeden taki krótki temat przed... Może mamy jeszcze... Mamy na to czas. Bo,
mamy.
Adbloki. W kontekście adbloków tylko.
Oho.
Bo znalazłem bardzo fajnego adbloka na iOS-a i na Maca, co jest zabawne i dziwne. Niestety ten adblock działa tylko w Safari na Macu. To jest OneBlocker. Ten adblock. Ja go podlinkuję oczywiście i będzie można go sobie pobrać. On kosztuje niestety sporo pieniędzy, bo on kosztuje na Maca za 5? Nie, na Maca za 10.
Ale jednorazowo czy?
Mac $5 i OS X też $5. Tak, jednorazowo. Tak, już to sprawdziłem.
A teraz jest właśnie limited time sale 50% taniej. Bo normalnie widać kosztuje 10.
A, czyli normalnie kosztuje 10. No to jeszcze lepiej, że teraz jest w promocji. To może... I teraz, jeśli ktoś faktycznie korzysta z Safari i na komputerze, to zdecydowanie to jest bardzo fajny, fajny pomysł. I teraz dlaczego? Bo OneBlocker działa w taki sposób, że ma bardzo, ale to bardzo dużo różnych filtrów do blokowania.
Okay.
Jak w wersji darmowej możesz po prostu wykorzystać jeden taki filtr, no nie? Ale jeśli sobie kupisz to za 5 baksów, to możesz po prostu korzystać z wielu takich różnych filtrów. I co fajniejsze, one synchronizują się pomiędzy urządzeniami. To jest, jeśli na Macu ustawisz sobie konkretne filtry i na przykład ja mam tak, że jest... Nie możesz przeczytać artykułu na Wired, dopóki nie dodasz ich do whitelisty.
No tak.
Więc
tak,
dodałem
tak.
sobie do whitelisty na komputerze. Synchronizacja po iCloudzie. Mam też dodane do whitelisty na iPhone i mogę spokojnie przeczytać artykuł też na iPhone'ie. No więc. I teraz szkoda, że działa. Szkoda, że to kosztuje w takiej opcji aż $10 na system.
No tak.
Z drugiej strony musisz, ten system wygląda bardzo ładnie i działa też bardzo fajnie, ale ma też jeden minus, bo na iOS-ie adbloki działają po prostu w tle, no nie? Natomiast tak. na Safari, na Macu niestety musisz mieć odpalonego OneBlockera cały czas w doku, żeby on blokował reklamy.
What? To no, nie działa jako wtyczka do
jest jako wtyczka, ale żeby działał, musisz mieć uruchomiony.
Oh, come on, to dziwne.
No, bo to chyba nie jest zrobione w taki sposób, powiedzmy, jak normalnie adbloki są robione, tylko to jest jako dodatkowa aplikacja.
Okej, okay. Ale podoba mi się to whitelistowanie stron. Ciekawy jestem, na jak bardzo głęboko można wejść. To znaczy, czy można
już
na przykład,
powiem,
jak jesteś na YouTubie, to czy możesz zwhitelistować jakiś konkretny kanał?
Poczekaj.
To by było mega stare, że na przykład wiesz, na tym kanale ja chcę oglądać reklamy, bo chcę wspierać swojego ulubionego twórcę, a resztę mam w dupie.
Nie. Domeny.
Okej.
Możesz domeny?
To tak samo jak wiesz, ABP+, nie?
Mhm. No niestety, ale to i tak jest, wiesz, fajne jest to na przykład, Wojtek, że możesz zablokować odpalanie konkretnych stron. I teraz jest tak na przykład, że jak wchodzisz na takie, załóżmy, hipotetycznie, jest taka strona, na której możesz pobrać na przykład dystrybucję Linuxa, nie? Na przykład
no, tak, distro
distrosapdd.in, na przykład, załóżmy tak hipotetycznie, że jest taka strona.
Oczywiście.
I teraz chcesz pobrać dystrybucję Linuxa z RapidShare'a czy z jakiegoś innego takiego serwisu. I teraz.
Bo czasem są tam zamieszczane.
Czasem jest tam zamieszczana dystrybucja Linuxa, który akurat w tym momencie potrzebujesz. Siedzisz, jest piątek wieczór, siedzicie z dziewczyną, potrzebujesz szybko pobrać dystrybucję Linuxa, no nie? I teraz. No. Klikasz przycisk pobierz i otwiera ci się w tle na przykład MacKeeper. O, pobierz tutaj MacKeeper, a ty po prostu chcesz pobrać Linuxa, no nie? Możesz tutaj zablokować otwieranie się takich stron.
O.
Możesz zablokować na przykład, żeby nie załadowała, teraz to taka dla dzieci trochę na przykład, nie? Ale możesz zablokować, żeby na przykład, ja mam to uruchomione, bo to jest wbrew pozorom dość spoko, ale że nie otworzy ci się żadna strona porno.
Okay.
Wszystkie dane są do adblocka i po prostu się nie uruchomią.
Mm-hmm.
Ja mam na przykład uruchomione też, że blokuje mi wszystkie komentarze na stronach internetowych. Aż po co mi?
jest, no nieźle.
Jest blok anti-adblock, czyli jak ktoś, jakaś strona pokazuje ci, wiesz, żebyś wyłączył adblocka, to niektóre strony pozwalają to zrobić, robią to w jakiś sposób, że może to zablokować, nie?
Okej. Okay. To też trzeba mądrze zrobić.
Tak, i są jeszcze te wszystkie strony, które mają te cookiesy, nie?
Że, ciastka znam,
tak,
no.
Pokaż, jak wchodzisz na stronę, to akceptujesz coś tam. No to też możesz zablokować.
No tak.
Więc Adblock blokuje naprawdę bardzo dużo rzeczy, ja sobie na iPhone'ie go zostawię. No ale niestety na komputerze jest taki problem, że tylko Safari.
Ale to dziwne, że tylko Safari, skoro jest oddzielną aplikacją, która, wiesz, działa w tle tak czy inaczej, więc jedyne, co musieliby zrobić, to dopisać wtyczkę, która komunikuje się jakoś, wiesz, przeglądarka i ta aplikacja, nie? Mhm. Jakby nie widzę tutaj, znaczy okej, no ja się tak znam na programowaniu, że ja tutaj nie widzę problemu, bo dlaczego oni tego nie zrobili? A wiesz, może być milion różnych obostrzeń, i dlatego nie mogą.
No, nie wiem Wojtek, ale, ale jeśli chodzi na adblocka tego iPadowego czy iPhone'owego, to jest chyba najlepsze, co się pojawiło po tej stronie Wisły.
Podobuje mi się to. Wygląda to spoko. Nie waży dużo, więc wydaje się, że jest takim fajnym rozwiązaniem na pewno. Szczególnie właśnie ta synchronizacja po iCloudzie. Muszę przyznać, że to zrobiło na mnie największe wrażenie.
Bardzo fajnie to działa, no bo ja korzystam często z tego, że coś skonfiguruję sobie na komputerze i potem modlę się, żeby to zadziałało też na iPhone'ie, nie? I Spark jest jedną z takich aplikacji, które tak robią. To jest druga z tych aplikacji, więc jestem bardzo zadowolony.
Bardzo, bardzo to szanuję. No, trochę kosztuje. Znaczy, jeżeli wróci do starej ceny, to już się nie będzie opłacać, więc może to jest dobry moment, żeby go rzeczywiście kupić, nie?
Tak. Ja kupiłem. Zrobiłem to. I did it.
Szanuję. Szanuję. Ja się zastanowię jeszcze. Może znajdę jeszcze środki w tym miesiącu. Bo jest, wiesz, pamiętajmy, że jest końcówka miesiąca, nie?
No, najgorzej.
To nie są przelewki, nie?
No nie przelewa się.
No niestety, tak to bywa. Tak to bywa. Jeszcze mi coś przyszło do głowy, jak rozmawialiśmy o tym blokerze, ale już teraz chyba znowu mi wyleciało, więc zupełnie nie wiem. Ale strasznie dużo właśnie takich rzeczy się dzieje. Właśnie to instalacja tych wszystkich update'ów po prostu robi... Tak człowiek się przyjemnie czuje. No i no ważna sprawa, w sensie na pewno w tym tygodniu się wydarzy, otóż będziemy dużo więcej wiedzieć, a właściwie wszystko o nowym Samsungu Galaxy S8, ponieważ jego premiera jest zaplanowana na środę i w sumie tak zastanawiałem się, czy Apple spróbuje odciągnąć uwagę od tej premiery i na przykład wypuści wszystkie update'y właśnie w środę, żeby, wiesz, ludzie się zajęli, o, nowe 10.3, wow.
No i właściwie tylko jedną rzecz, Wojtek, to, że Wi-Fi Calling jest w Orange i w Play, to się dzisiaj pojawiło. jedno i drugie.
No tak, tak, właśnie tak, więc moim zdaniem to jest właśnie wynik między innymi update'u do 10.3. Tak mi się wydaje,
Co ciekawe jest napisane też, że Wi-Fi calling dostępny jest na następujących urządzeniach. iPad lub iPod Touch z systemem iOS 9. Ciekawe.
Okej. Okay. Aha, że niekoniecznie 10.3. Mm-hmm. No to nie wiem, może po prostu wykorzystali to, a może oprócz systemu wiesz, jakby jak ludzie instalują system, to tam w środku jeszcze były jakieś update'y dla poszczególnych operatorów, jakby ustawień operatora. Może, nie wiem, ja się tam też znowu nie znam się na tym, a chciałbym dużo o tym mówić, a nie powinienem. W każdym razie, jeżeli to jest zbieg okoliczności, to bardzo zaskakujący, wiesz, że akurat jest nowy system i nagle pojawia się Wi-Fi calling, nie?
No, ale to ciekawe, więc... O, to znaczy w ogóle, że Clips niedługo się też pojawi od Apple, no nie?
Bardzo czekam na niego, bardzo czekam i jestem ciekawy. A, już wiem, już mi się przypomniało, co miałem powiedzieć, bo właśnie a propos aplikacji do ściągania rzeczy. Otóż za darmo, czyli najlepiej, bo inaczej się nie da, za darmo pojawiła się w App Store, aplikacja, która się nazywa Musemage, to jest taka apka, która pozwala ci robić zdjęcia i wideo. Już ci wklejam linka. I ona robi bardzo dużo myków takich nietypowych, bo z jednej strony potrafi niesamowicie wyleciało mi słowo. Zestabilizować wideo. To znaczy, że rzeczywiście pamiętasz, jak rozmawialiśmy już bardzo dawno.
Synek, chyba nie korzystałeś z iPhone'a 7 Plus.
No kochany, ale to nadal nie jest to. Jeżeli chodzi o Musemage, to on jest bardzo podobny, może nawet trochę lepszy niż Hyperlapse. Nie wiem, czy korzysta z... Oni napisali u siebie w opisie aplikacji, że to jest 5 Axis, czyli 5... Co to jest Axis? Wiesz, o co mi chodzi.
O kurde, Wojtek, właśnie to uruchomiłem.
I to coś, znaczy generalnie ta apka naprawdę potrafi bardzo dużo. Ma bardzo dużo ustawień profesjonalnych, to znaczy, że rzeczywiście jak przełączysz się na manual, to masz kółeczka do ustawiania praktycznie wszystkich parametrów aparatu. Natomiast oprócz tego właśnie ma bardzo dużo bajerów, które też nakłada na żywo. Na mnie zrobiło największe wrażenie właśnie stabilizacja obrazu przy tylnej kamerze, bo z przedniej nie działa po prostu ta funkcja na przedniej kamerze. Ale jeszcze jest jedna rzecz, która oczywiście jest bajerem, umówmy się, ale naprawdę robi wrażenie. Możesz zaznaczyć na obrazie, na żywca, po prostu patrząc na podgląd tego na telefonie, możesz zaznaczyć dwutapnięciem jakiś kolor, który się wybija i zmienić go na inny kolor.
Tak, 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 to widziałem akurat.
To jest takie, what? Really? Naprawdę? No i generalnie większość takich rzeczy się robi zwykle w postprodukcji, tak? Jeżeli chcemy takie rzeczy robić, no, a tu można to zrobić
nie wiem,
zanim
w ogóle. My nie wiemy, co to jest postprodukcja, my to robimy w trakcie.
Tak. My to zrobimy w trakcie. I jakieś tam można też robić jakieś drobne montaże, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna apka i bardzo dużo potrafi, więc korzystajcie z tego, że jest za darmo, ściągajcie, jest zalinkowana w opisie, więc myślę, że warto. Nawet jeżeli nigdy z niej nie skorzystacie, to przynajmniej jak wróci do swojej starej ceny, to wiecie, zawsze będzie już kupiona, nie? Ja zawsze tak robię, jakby co. Także polecam. Zdecydowanie polecam. Musemage robi cuda.
Yep.
No, także już tak. Chyba wystrzelałem się ze wszystkiego.
I to ja też się wystrzelałem, Wojtek. To jest koniec.
Koniec. Koniec tego dobrego. Kochani, słyszymy się za tydzień. Będą nowości, będą odcinki, a w środę, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to ja postaram się zrobić solo, ale postaram się zrobić restreaming konferencji Samsunga z komentarzem. I tak jak mówię, jeżeli się uda, to będzie, jak się nie uda, to nie będzie, to oglądamy sobie oddzielnie, ale jeżeli się uda, to zapraszam.
A mnie nie będzie, dlatego że coś się dzieje dużego i zobaczycie co już w środę.
Także środa wydaje się dość dynamicznym dniem dla wszystkich.
Także dziękuję bardzo, Wojtek, i słyszymy się już w kolejnym zatygodniowym odcinku Jesus Podcastu.
Tak. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Siema.
Jesus Podcast o technologii z wąsem.